Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych widzów. 18:15, a więc czas na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat naszych rozmów to minął miesiąc. Bardzo serdecznie witam pana profesora, doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, kolejny miesiąc jak upłynął, a tych wydarzeń było bardzo wiele.
No tak, zwykle zacznę akurat znów od telewizji Trwam. Natomiast przy okazji chcę przypomnieć, że w tym roku mija swoisty jubileusz 15-lecia wystąpień z programem Minął miesiąc w Radio Maryja od 1998 roku. Ale skończyły się wiadomości od spraw telewizji Trwam, więc może przypomnę za naszym dziennikiem z 23 kwietnia Amerykanie grobią cenzurę, że nawet w raporcie dorocznym amerykańskiego Departamentu Stanu w sprawie poszanowania praw człowieka podano jako przykład takiego nieposzanowania to, co stało się z przyznaniem
multiplexu
dla telewizji Trwam. Przypomnę, bo nigdy za wiele, że 19 maja będzie wielka manifestacja w obronie telewizji Trwam w Warszawie. Teraz
sprawy polskie sprawy z tej polskie. Polityki, prawda?
I tutaj właśnie nowe, bardzo obiecujące wydarzenia. Po pierwsze, sukces senatora, kandydatury pisowskiego senatora, jego ministra Piechy w Rybniku, w bardzo trudnym, skądinąd terenie. Na Śląsku zdecydowany sukces. Tu trzeba dodać, że akurat tutaj Platforma tym razem była podzielona, ale zwycięstwo było zdecydowane. Druga rzecz, Elbląg, gdzie referendum ogromną większością głosów, chyba 95% głosów,
tak, odwołano.
Spowodowało odwołanie dotychczasowego prezydenta miasta z PO, Rady Miejskiej z PO, no i komentarze. Powyborczy popłoch w PO. To Rzeczpospolita. Zeszło po PO wietrze, to już nawet Gazeta Wyborcza. Przy okazji dodam, że byłem kilka dni temu ze spotkaniami na Śląsku i proszono mi o powiadomienie, że akurat 2 czerwca dojdzie w Wodzisławiu Śląskim do referendum o odwołanie Straży Miejskiej, a 9 czerwca prezydenta i Rady Miejskiej. Wiele mówi się ostatnio, ja sam mówiłem też miesiąc temu, o ewentualnym referendum o odwołanie pani Gronkiewicz-Waltz w Warszawie. Cytowałem sondaże za niedzielą, gdzie podano, że są dla niej bardzo niekorzystne. Myślę, że bardzo mocno do tego sukcesu PiS-u przyczyniła się rzeczywiście teraz znakomicie przygotowana kampania. Klub poselski PiS-u zawędrował do Rybnika, sam premier Kaczyński. No, przywiązano bardzo wielką wagę i słusznie tej sprawy, no i przyniosło
skutek pozytywny, tak?
Teraz PiS wyprzedza Tuskobus. Jarosław Kaczyński ze swą partią ruszył w Polskę. No więc życzę po prostu jak największej marszu w Polskę, nie tylko jazd ze strony prezesa Kaczyńskiego, ale jak największej liczby związanych ze środowiskami patriotycznymi działaczy, dziennikarzy, naukowców itd. Tu przy okazji szczególnie zwracałbym uwagę na sprawy gospodarcze. Tu Polska pod tym względem znajduje się już w fatalnej sytuacji. Zresztą gdzie nie ma tej fatalnej sytuacji, w jakiej dziedzinie Polsce. Organizator kongresu, no przy tym ważniejsze były konferencje gospodarcze PiS-u. Organizator kongresu Polska Wielki Projekt, Józef Ludwik Staniłko z Instytutu Sobieskiego w wywiadzie dla sieci podkreślał znaczenie pójścia PiS-u w kierunku jak największego otwarcia na nowe środowiska, zerwania z bardzo wąską kadrowością i tak dalej. No jest to rzecz, którą od dawna głoszę, o której mówili między innymi profesor Zybertowicz, profesor Staniszkis. Ciągle akcentuję, że jest potrzeba jak największego dialogu między różnymi siłami na prawicy i generalnie w środowiskach patriotycznych, przełamywania niepotrzebnych konfliktów. Tym bardziej, że bój wyborczy w 2015 roku będzie bojem o wszystko, o to, czy uda się uratować Polskę. Dlatego taka potrzeba jak największego dogadywania się z różnymi siłami patriotycznymi. Jeżdżę wiele po kraju i obok licznych, wspaniałych, tłumnych spotkań niejednokrotnie stykałem się też z informacjami o jakże niepotrzebnym, miejscowym, fatalnym skłóceniu na tle ambicjonalnym w różnych organizacjach i strukturach. Czas najwyższy, by uświadomić sobie, że dziś mamy do czynienia z ogromnym zagrożeniem Polski i nie można spraw polskich podporządkowywać swym ambicjom personalnym w regionie. To jest ogromnie ważny problem także przed wyborami samorządowymi.
I kolejny temat, co?
To już sprawa gospodarki. Nawet Gazeta Wyborcza przyznaje 24 kwietnia, gospodarka kuleje. Kuleje, bo na czele różnych resortów nie są fachowcy, lecz kolesie. Właściwie ogromna część tych różnych resortów jest kierowana przez ludzi mających faktycznie inne zawody. Najbarwniejsza historia była ostatnio z odwołaniem pana ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego. Był ministrem skarbu, a doktoryzował się niegdyś z aspektów kultu królewskiego w czasach królowej Hatszepsut. No jest to wybitny egiptolog, sam raz na ministra skarbu, z odpowiednimi dokonaniami. Czytam świetny tekst profesora Zybertowicza o biznesach III RP, o czyje interesy dba rząd, nasza kasa w obce ręce. Przy okazji Zybertowicz zacytował to akurat Gazeta Polska, zacytował Oleksego z pewnej rozmowy. Gangi kosmopolityczne rozkradły Polskę. Tu z kolei mam tekst w sieci Ośmiornica Rostowskiego. Otóż w Polsce jest więcej wiceministrów finansów niż liczy cały rząd Szwajcarii. Nowa ósma z kolei zastępczyni ministra Rostowskiego jest z wykształcenia polonistką. To znów kolejny przyczynek. Tak, nie?
Takich gromadzi specjalistów, prawda?
Tak. Inna informacja. Za czasów rządu Tuska liczba urzędników wzrosła 11%, co daje dodatkowe miasto wielkości Półtuska albo Wieliczki. Będzie rosła wraz z kurczeniem się państwa, społeczeństwa, narodu. To z kolei Angora. Pismo raczej lewicowe, ale ciekawe tu uwagi. Pieniądze są, a jakoby ich nie było. Co roku polski dług przyrasta o 80-100 miliardów złotych, a dług zagraniczny Polski, Polaków, firm i banków działających w Polsce to już około 260 miliardów euro. A te długi nie przeszkadzają w ogromnej rozrzutności wobec kolesiów, królików, krewnych i znajomych królika. Oto prezes i wiceprezes publicznej spółki PL 2012, których pensje są wyższe niż prezydenta i premiera, dostali premię w wysokości 1 300 000 złotych każdy. Ostatnia głośna była sprawa tego, co wystąpień pana Balcerowicza w sprawie obrony otwartych funduszy emerytalnych, których był ojcem. No bardzo nieszczęsny był ten ojciec dla tych mas, które zostały do funduszu tłoczone. Jak wiemy, nie dość, że wyprowadzono dziesiątki miliardów złotych z Polski, to jeszcze chce się teraz, już ci przynajmniej kierownicy funduszu najchętniej by płacili tylko na 10 lat emeryturę. A równocześnie, no ale kto ma ich kontrolować? Powinien kontrolować choćby Sejm. Ale tutaj mam wykaz sejmowych leniów. Najciekawszy wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz z Platformy Obywatelskiej, który jest niekwestionowanym rekordzistą listy leni, opuścił razem 35 posiedzeń Sejmu. W części radiowej będę mówił o niektórych kolejnych przejawach patologii sądownictwa. Ta jest akurat najskrajniejszą patologią transformacji w Polsce. W walkach o zwycięstwo sił patriotycznych w wyborach 2015 roku bardzo duże znaczenie będzie miało to, czy wzorem węgierskiego Fideszu i Orbana skupimy się o wiele silniej niż dotąd na obronie patriotyzmu, odbudowie godności i dumy narodowej. Ta sprawa w połączeniu z obroną konkretnych polskich interesów narodowych w gospodarce może i powinna stać się głównym orężem sił patriotycznych. Dlatego jeżdżę po kraju właśnie z odczytami na ten temat, a tu jest bardzo wiele do zrobienia. Chciałbym dziś skupić szczególną uwagę na rozmiarach zagranicznego i krajowego antypolonizmu. Od wielu lat alarmowałem często bardzo, ale właśnie wspomniałem o spotkaniach też. 3 maja będę miał spotkanie w Parczewie o godzinie 13 w Urzędzie Miejskim ulica Warszawska. 4 maja się jeszcze rozstrzyga, dogrywa. Powiadomię resztego. 5 maja o godzinie 14 w Kraśniku, Dom Kultury, Sala Kinowa, ulica Niepodległości. 5 maja o godzinie 17.30 w Bychawie, Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego. Chciałbym dużo dziś skupić szczególną uwagę właśnie na tych rozmiarach krajowego i zagranicznego antypolonizmu. Od wielu lat alarmowałem, czasami bardzo samotnie, o zagrożeniach zagranicznego antypolonizmu. Pisałem i to w bardzo wielu krajach. Pisałem o deformacjach obrazu Polski, między innymi w książkach Zagrożeniach dla Polski i Polskości, książce Antypolonizm, Alarm dla Polski, w całej serii artykułów w naszym dzienniku Czarna legenda dziejów Polski. I tutaj przytaczałem filmy oglądane niejednokrotnie, 60 milionów osób, na przykład Holokaust, 120 milionów osób, w tym ponad 20 milionów w Niemczech, oczerniający Polskę, filmy Shoah, Sztet, Lista Schindlera, Escape from Sobibor i setki książek antypolskich, tysiące artykułów antypolskich piszących o polskich obozach koncentracyjnych i tym podobne. Te wszystkie filmy, książki, artykuły były tym groźniejsze dla Polski, że nie miały, nigdy nie miały niemal odpowiedniego przeciwdziałania ze strony władz oficjalnych III RP i dyplomacji. Czasem, jak Interno of Choice, książka wydana w oficynie byłego SBK, tłumaczona na angielski, szkalująca Polskę, cieszyła się wyraźnym poparciem MSZ-u, które wykupiło na pniu cały pierwszy nakład. Dopiero nie było odpowiednich reakcji. Dopiero teraz, raz wreszcie, donośnie zareagowano na szkalujący Polaków, a zwłaszcza AK, film niemieckiej telewizji Nasze Matki, Nasi Ojcowie. To naprawdę tym razem była odpowiednia reakcja w różnych miejscach. Tu widzę do rzeczy. Tekst Adama Tycnera, Piotra Włoczyka. Żołnierze Armii Krajowej byli bezwzględnymi antysemitami, którzy bez mrugnienia okiem skazywali Żydów na śmierć. Taką wizję historii promuje niemiecka telewizja publiczna ZDF. Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy, w fakcie. Obłudna próba zakłamania historii. Z polskiego punktu widzenia to, co robią Niemcy, jest próbą uwikłania Polaków w winę i przerzucania na nich odpowiedzialności za własną zbrodnię. Także w fakcie Łukasz Warzecha, mój ulubiony skądinąd publicysta, Niemcy zrzucają siebie ciężar odpowiedzialności. Znów Lisicki, przywrócić Niemcom pamięć. Tu z kolei Bogdan Musiał. świetny historyk pochodzenia polskiego, pracujący w Niemczech, są także i w Polsce, antypolska obsesja, pisał do rzeczy. Niemcy tropią antysemityzm w Polsce, choć sami mają z nim problemy. Kolejny tekst. Wywiad z niemieckim profesorem, bardzo wybitnym znawcą Europy Środkowej, także polskim, Hansem Henningiem Hachnem. Holokaust był dziełem Niemców i właśnie ten profesor bardzo krytykuje te deformowanie obrazu Polski. Uważam, że gdzie znalazła się nawet okładka z panią Merkel w dość szczególnym przebraniu. Fałszowanie historii, jak Niemcy robią siebie ofiary II wojny. Znów zastępca naczelnego faktu. Niemcy dzielą się za nami winą za zbrodnie. Tu wywiad wprost z wnukiem niemieckiego SS-mana, który on sam podkreśla, który bardzo krytycznie oceniał rolę swego dziadka, ale piętnuje też od dawna szkalowanie Polski, polskie obozy śmierci. Uważa za skandal ten film niemiecki. A więc muszę powiedzieć, że tutaj tym razem była reakcja na ten film taka, jaka potrzeba, bo wiele krytyk, ale jak wiele dotąd podobnych rzeczy, setki, tysiące...
prawda, nie było żadnej reakcji. Proszę? Też wiele wcześniej nie było żadnej reakcji, prawda?
Ogromnie często brakowało. Reakcja na ten film oznacza reakcję na czubek góry lodowej, bo takich skrajnych antypolskich tekstów były tysiące i na ogół przechodziły niezauważone. A ja tutaj podam, bo pisałem to już w Czarnej Legendzie Dziejów Polski. Ja jestem przerażony, czytałem w różnych językach, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, mniej więcej którego tu jeszcze francuskim, bardzo wiele tekstów oczerniających Polaków i doszedłem do, no rosyjskim też oczywiście zabrakło mi to jednego, i doszedłem do wniosku, że od 1989 roku, właśnie od czasu, gdy wybiliśmy się na suwerenność, ogromnie pogorszył się obraz Polski i Polaków w przeważającej części krajów świata, w tym w tych najbardziej znaczących. I to tym mocniej powinno się upowszechniać alarmujące informacje o tych deformacjach obrazu Polski. No, stwarza to klimat dla ewentualnego, nic odpukać, nie, ale różne rzeczy są groźne, rozbioru Polski. Boję się na przykład polskiego Kosowa na Śląsku, boję się roszczeń wschodnich i tak dalej. Jak się nas przedstawi wszędzie jako taki naród szczególnie szkodliwy, antysemicki i tak dalej, okrutny, no to ten klimat się przygotowuje. Tak jak w XVIII wieku przygotowali klimat dla działań Fryderyka II i Katarzyny II. Słynni encyklopedyści, ludzie typu Diderot, d'Alemberta, czy osławiony Voltaire, najpopularniejszy wówczas intelektualista w świecie. I chodzi mi o bicie na alarm, o obudzenie większości narodu, tak jak stało się na Węgrzech. Myślę, że jeśli by w pełni Polacy zdawali sobie sprawę, ogromna część Polaków, jak jesteśmy szkalowani, to może tym bardziej zbliżyliby się do siebie, może by wygasły jakże niepotrzebne konflikty częste, bo jesteśmy zagrożeni. Bierzmy wzór z Węgrów, którzy przeciw naciskom i szkalowaniom zagranicy potrafią się łączyć. Wczoraj uczestniczyłem w jednej z najciekawszych dyskusji 17. Forum Polonijnego, które odbyło się tu znów na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Słuchałem szokującego, niesamowicie szokującego wystąpienia z Wileńszczyzny o rozmiarach dyskryminacji Polaków przez całe ostatnie dwudziestolecie i o tym, I dziwię się, dlaczego Polacy są tak bezbronni? Dlaczego brak jest pomocy odpowiednich władz, dyplomacji, skutecznego krzyczenia, reagowania w tej sprawie? No są to rzeczy przerażające.
I mamy kolejny temat obok tego pierwszego związanego jeszcze z antypolonizmem tkwimy.
Ale tkwimy tylko, że teraz krajowym. Od miesięcy jeżdżę po kraju właśnie z prelekcją w obronie Polski i polskości, by pokazać, jak wytrwale w kraju sączy się jad antypolski i antykatolicki. Na ogół to równorzędnie, bo szkaluje się na przykład księdza Kordeckiego, arcybiskupa Felińskiego, świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Mińskiego. Pokazuje, jak walczy się z patriotyzmem. Częstokroć ta walka znajduje wyraz już w tytułach. Oto dla przykładu, no tutaj jest więziwa z polskość, to jeszcze nie tak, ale w środku tekstu wywiadu z panem, z pisarzem śląskim, mało znanym Twardochem, 23 marca, Gazeta Wyborcza, jest niesamowity fragment, który powinien być podany do sądu. A dlaczego u nas się nie reaguje, nie skarży się do sądu? To prześladuje się bardzo często patriotów w Polsce, profesora Andrzeja Nowaka, Zybertowicza i tak dalej, innych takiego sławnego poety jak Rymkiewicz. Natomiast nie reaguje się na tekst właśnie. Mierzi go polskość, ojczyzna i tym podobne. I tu ogromnie plugawe słowo, którego nie chciałbym tutaj cytować, ale można sprawdzić. Tak. 23 marzec to jest po prostu coś, co prosi o proces. Pytanie. Ale mówię, że już w tytułach. Tu nie będę cytował dokładnych dat, to jest 2007-2011. Niszcząca miłość do ojczyzny.
Gazeta Wyborcza.
To wszystko Gazeta Wyborcza. Niszcząca miłość do ojczyzny. Czy miłość do ojczyzny może być niszcząca? Patriotyzm to na zgubę ojczyzny. Czy rzeczywiście patriotyzm może być na zgubę ojczyzny?
Przewartościowanie w ogóle pojęcia patriotyzmu.
W oczach wyborczej chodzi o to, żeby stworzyć taki klimat, tak już w głowę wbijać ten patriotyzm, to jest taka bardzo zła rzecz. Szkodliwa.
Niemodna, prawda? Niemodna.
Patriotyzm jest jak rasizm. Patriotyzm nie ma żadnego uzasadnienia moralnego. To już w podtytule. Ów jak miło nie być patriotą. Patriotyzm boli Polaków, to podtytuł. Duma z niczego. Gdzieś miałem inny tekst, tytuł. Czyli nie ma powodów do żadnej dumy narodowej. Gdzieś inny tytuł, to spros. Głupi jak Polak. I tak to się wszystko upowszechnia. Za to, że protestuję przeciwko szkalowaniu Polaków, największych Polaków, a mówię, prawie nie ma wybitnego Polaka, no poza trójką, Kopernika, którego urabia się na Niemca, Chopina, którego urabia się na Francuza i Skłodowską Curie, o której pani Kersten potrafiła w Gazecie Wyborczej napisać jako francuskiej uczonej, to nie ma prawie wybitnego Polaka od Bolesława Chrobrego, tak wielkiego króla, po przywódców państwa podziemnego, których by nie szkalowano niejednokrotnie po wiele razy. Chodzi o to, żeby upodlić, poniżyć Polaków, że Polak nie potrafi stworzyć taki klimat. Ja przeciw temu protestuję. No i za to jestem odpowiednio atakowany, oczerniany. Dostałem właśnie ostatnio zeszyty Otwartej Rzeczpospolitej. To jest właśnie takie stowarzyszenie złożone z różnych fanatyków, bardzo nie lubiących polskiego patriotyzmu, którzy, jak opisywał kiedyś Michalkiewicz, razem z radnymi SLD chodzili po księgarniach w Warszawie i grozili podwyższeniem czynszu dla tych księgarni, jak będą sprzedawane moje książki. Otóż w zeszytach Otwartej Rzeczpospolitej, tak pod takim tytułem Interwencje prawne i obywatelskie 2008-2009 rok, chwalą się, jak to w marcu, pod marcem 2008 kraj, jak to atakowano moje spotkania, jak próbowano im zapobiec. Joter Norbert Nowak podróżuje po Polsce z odczytami jątrzącymi i podsycającymi nienawiść na tle narodowościowym. Nigdy nie podają, co chodzi. Tak się składa, że nikt więcej niż ja nie napisał pozytywnie o przyjacielach polskich spośród Żydów, między innymi książka Przemilczeni obrońcy Polski, ale natomiast zdemaskowałem wrogów Polski. Tu dla mnie nie jest ważne, czy są pochodzenia żydowskiego, polskiego, jakiegokolwiek. Forma interwencji, którą się chwalą w Otwartej Rzeczpospolitej. Otwarta Rzeczpospolita publikuje w prasie ogólnopolskiej oraz w prasie www. Wezwanie do samorządów, organizacji kościelnych i stowarzyszeń świeckich do sprzeciwiania się organizacji spotkań z Jerzym Robertem Nowakiem. Muszę powiedzieć, że w tym roku dotarły do mnie wieści, to nie wiem, czy to tylko to Otwarte Rzeczpospolite, o różnych dość skutecznych sprzeciwach. Na przykład zastraszono kilku księży inicjujących spotkania, straszono ludzi świeckich i jest to, to przybiera bardzo duży zasięg. Ludzie raz się boją. Oczywiście mam na szczęście wielu przyjaciół duchownych, od już dawnego, najdawniejszego przyjaciela hierarchy biskupa Frankowskiego, po biskupa Deca. Właśnie jestem dumny z pierścienia, które otrzymałem od niego parę miesięcy temu. Ale mówię, takie tego typu działania przynoszą wymierne szkody, bo wielu ludzi się boi po prostu.
Metoda zastraszania trochę. Wydaje się, że minęły te czasy, a
nawet nie trochę, to jest na coraz większą skalę i odwoływanie, blokowanie spotkań. Przecież cóż ja, skromny naukowiec, mogę zrobić? Jak przywódcom PiS-u też blokuje się nieraz, ale innym byłym ministrom i tak dalej. A cóż, ja staram się pokazać stopień zafałszowania obrazu Polski i polskości. Czy to jest jątrzenie, jeśli bronię prawdy o Polsce, jeśli sprzeciwiam się tekstom typu pani Boguckiej z Gazety Wyborczej, która nazwała Rejtana maniakiem, bo był, protestował do końca, nie chciał się pogodzić z rozbiorami Polski. Jeśli atakuje, przecież to nie chodzi tylko tam sprawy stosunków polsko-żydowskich, ale kłamstwa w innych kwestiach. Na przykład przewodnik po wystawie Tysiąc lat we Wrocławiu, organizowanej przez skrajnego germanofila, dyrektora miejscowego Muzeum Wrocławskiego, gdzie znalazł się jego portret śmiertelnego wroga Polski, Fryderyka II. I jakiż to był portret? Wychwalał go pan Łagiewski jako wielkiego polityka, mecenasa kultury, dyplomatę. A zabrakło na tych tam kilkunastu stronach tekstu jakiejkolwiek uwagi, że to Fryderyk II był pomysłodawcą rozbioru Polski, tak jeden jest z rozbiorców Polski. No ale cóż, w przekroju ukazał się tekst, bo to nie tylko przecież Wyborcza, Wprost, Newsweek, Polityka i co tam, Przegląd, przeróżne tych pism jest wiele, których te kłamstwa się ukazują. W przekroju ukazał się tekst, który nawet zaskoczył Wyborczą, nawet ona uznała to za groteskę. Otóż robację galicyjską Szeli, gdzie wymordowano okrutnie z pomocą, na czele był agent austriacki Szela, setki polskich patriotycznych ziemian i księży, mego dziadka Piło Mrżnele, jak to było w Weselu, to w przekroju napisano, że rabacja galicyjska była najpiękniejszym, najczystszym zrywem wolności spośród wszystkich polskich zrywów. No jak takie rzeczy się dzieją. Teraz, ileż razy na przykład protestowałem przeciwko upartemu kłamstwu, ile pamiętam, to Dawid Warszawski-Gebert między innymi opowielał, pani Whitney w filmie o Janie Pawle II, o tym, jak to Polacy rzekomo bawili się beztrosko na karuzeli przed murami płonącego getta. A tu oto mam zeszyty historyczne, 1985 rok, z paryskiej kultury, zeszyt 71. Polecam Państwu zapamiętać to, że było jako argument takie, łapie po prostu za rękę kłamców. I tu właśnie poprzez dowód, z czyjej strony, tekst Bartoszewskiego, wierny krajowi. Otóż Bartoszewski wtedy, w 1985 roku, napisał: karuzela była nieczynna od chwili wybuchu walk w getcie. O ile wiem, nigdy potem, w 90. latach i na początku tego stulecia, nie bronił prawdy o Polsce. Może by dostał mniej odznaczeń, może byłoby...
Mit karuzeli, prawda? On jest żywy, ten...
Tak,
chwilę wraca.
Za to mam z Newsweeka taki ciekawy tekst. Przegrana wojna o pamięć. Otóż mówię, Bartoszewski zyskał sobie taką reklamę w telewizji, że niespodziewanie wysoko wylądował jako bohater Polski II wojny światowej. Jeszcze na pierwszym miejscu, bo ojca jest Kolmę, ale Bartoszewski znalazł się na czwartym miejscu. Ponad 7% Polaków tak uznało w sondażu. Zdystansował, zdublował rotmistrza Pileckiego, tylko 1% coś tam. Zdystansował Stanisława Maczka, 3,1%, generała Fildorfa, Andersa i tak dalej. A o ile wie, to nawet nie strzelał w czasie powstania, w ogóle nie brał udziału w walkach, tylko redagował biuletyn informacyjny. Owszem, pomagał Żydom, ale był skromnym pomocnikiem przy głównej, zasłużonej, największej pisarce katolickiej Zofii Kossak, która stworzyła słynną Żegotę. Ileż razy, teraz znów przypomnę tą osławioną Otwartą Rzeczpospolitą, która zarzuca mi, że jątrzę. Już ile razy powoływałem się w swych wypowiedziach na polskich patriotów pochodzenia żydowskiego, Askenazego, Feldmana, Tyrmanda i tak dalej, czy Grydzewskiego, na żydowskich przyjaciół Polski, no, broniących nas, tak jak Wageman Janolik z Izraela, czy Samuel Dąbrowski z Düsseldorfa, z Düsseldorfu. Przypomnę, że ja konsekwentnie walczyłem, o tym powiem w drugiej części, o przypomnienie przemilczanej, największej organizacji bojowej w getcie, prawicowej, propolskiej, Żydowskiego Związku Wojskowego. Prawicowa więc była przemilczana przez dziesięciolecia i dotąd mamy skutki tego. Za to wychwalano i eksponowano jedną wyłącznie lewicowo-marksistowską Zanielewiczem IFEL i Edelmanem. Co ciekawsze, nie próbują ze mną otwarcie polemizować, tylko robią różnego typu naciski, tego typu jak Otwarta Rzeczpospolita. I one przynoszą niestety skutek. I teraz jak ciekawe na to, natomiast, że mnie nie atakują za książkę szczególnie mocno, Żydzi przeciw Żydom o zbrodniach żydowskiej policji. Niedawno, parę miesięcy temu, wyszedł tom drugi. Wyłącznie relacje żydowskie, ponad 100 relacji żydowskich, a w ogóle to był czubek góry lodowej znów, bo przejrzałem ponad 700 książek w ogromnej większości w obcych językach, przede wszystkim po angielsku, francusku, niemiecku czy węgiersku, ale to wolą przemilczeć, bo wiedzą, jak groźne dla ich kłamstw szkalujących Polaków, są przytaczane przeze mnie relacje samych Żydów o zbrodniach policji żydowskiej, Judenratów przeciwko Żydom, że to oni przyspieszyli zagładę żydostwa polskiego. Napracowałem się ogromnie, przeglądając te setki książek, najczęściej w obcych językach, podejmujących te sprawy. Chciałbym, żeby znalazło to dużo szerszy rezonans. A tego resonansu ciągle nie ma. Czy musimy, bo po pierwsze ogranicza się sprzedaż, tak w wielu księgarniach nie można, ogromnej części księgarni nie można dostać moje książki, można na spotkaniach, to ogranicza się spotkania, możliwość. I to pytanie, czy naprawdę musimy być bierni i bezbronni, czy nie ma szans przebicia się o wiele bardziej z tym tematem. Były owszem recenzje w niedzieli w gazecie warszawskiej, ale to wszystko za mało. Właśnie większość prasy prawicowej też na ten temat nabrała wody w usta. A jest to niesamowicie mocny argument. To obalanie spraw przemilczanych dotąd do mojej książki tak konsekwentnie, nie było żadnej innej książki o zbrodniach żydowskiej policji. Dotąd nie rozumiem, z drugiej strony, na przykład, dlaczego prezydenta Komorowskiego nie spotkała półtora roku temu prawdziwa kanonada za uogólniające stwierdzenie w związku z Jedwabnym o całym narodzie polskim, że była sprawcą katem, czyli katem. Dlaczego nie było takiej kanonady ataków, gdy kilka miesięcy temu Donald Tusk przyjął medal ku czci śmiertelnego wroga Polski, niemieckiego ministra z lat 20. Waltera Rathenau, Przecież po takich wypowiedziach i gestach powinno być powszechne żądanie ustąpienia ze stanowisk Komorowskiego i Tuska, a u nas była niemal powszechna bierność, gdzie nasza godność starej daty. Przypomnę, że kiedy przewodniczący niemieckiego Bundestagu Filip Jeniger w 1988 roku powiedział uogólniająco o winach Niemców jako narodu, a tu było wiele powodów takich stwierdzeń, następnego dnia obalono go ogromną większością głosów. Tak się reaguje gdzie indziej. Nie mam czasu na cytowanie innych przykładów z Francji, Węgier i tak dalej. Nie mogę zrozumieć sytuacji, gdy w mojej ojczyźnie można się chwalić próbami niedopuszczania mnie do spotkań broniących Polski, a równocześnie tak mało mam wsparcia w swych działaniach. W tej sytuacji apeluję, jeśli chcecie Państwo, bym kontynuował swój bój o prawdę, wspierajcie moje spotkania w kraju, inicjujcie, organizujcie. Zależy mi teraz, zwłaszcza na propozycjach spotkań w województwach białostockim, rzeszowskim, dolnośląskim itd. Dziękuję. Tyle. A może jeszcze raz przypomnę, że spotkania 3 maja mam spotkanie w Parczewie, godzina 13 Urząd Miejski, ulica Warszawska, 5 maja godzina 14 Kraśnik, Dom Kultury, Sala Kinowa, ulica Niepodległości, 5 maja godzina 17.30 Bychawa, Sala Konferencyjna Urzędu Miasta. Jeszcze nie całkowicie ustalony jest 4 maja, ewentualnie propozycje z Lubelszczyzny miło widziane, choć są jakieś tam dogadywania, ale jest problem, że część sali jest zamknięta ze względu na ten długi weekend.
Więc zaprośmy naszych telewidzów do włączenia się w nasze rozmowy. Dzisiaj minął miesiąc. Pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Telefony do naszego studia to 56 657 0011. 657 0012 Polska Północna, Polska Południowa i kolejne numery 56 657 0013 i 657 0014 telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne dla tych, którzy posiadają tego operatora 536 600 300 lub 536 600 400. Mamy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Witamy
Cześć
bardzo
Boże.
Serdecznie. Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jak Pana imię?
Na imię mam Marcel i dzwonię z Warszawy.
Prosimy, Panie Marcelu.
Szczęść Boże.
Prosimy, jesteśmy już na
antenie. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie profesorze, na imię mam Marceli, na nazwisko Galski. Czasami piszę na telefon Pańskiej żony do Pana wiadomości, więc mówię po to, żeby Pan skojarzył, z kim Pan rozmawia.
Halo?
Jest pogłos. Dobrze, momencik, muszę wyłączyć telewizor, bo jest pogłos.
Tak, tak, to jest obowiązkowe, bo inaczej nic nie będzie.
Już wyłączony, mam telewizor, mam tylko obraz.
Proszę słuchać tylko.
Panie profesorze, szczęść Boże, moje nazwisko Marcel Galski, ja dzwonię z Warszawy, czasami koresponduję z panem na telefon pańskiej żony poprzez SMS-y. I bardzo się cieszę, że pan mówi, bardzo się cieszę, tylko zero jest reakcji na to. Dlaczego? Dlatego, że spotkałem się sam na własnym przykładzie, że są również, i to mówię z wielkim smutkiem, jako człowiek wierzący, jako człowiek pobożny, posiadający nauki księdza kardynała Wyszyńskiego, który mnie osobiście wiele rzeczy uczył, że są również w sferach kościelnych ludzie, którzy rozmontowywują Kościół od środka. I to mówię z wielkim bólem i żalem. Zresztą doświadczyłem tego na własnej skórze. Doświadczyłem tego poprzez biskupa Jareckiego, który mnie potraktował w straszliwy sposób. Ja to mówię z przykrością i z bólem serca, do dziś cierpię z tego powodu. A jako Polak, jako patriota, utożsamiający się z tym, co pan mówi, podam przykład na antenie, który napisałem kiedyś panu w SMS-ie. Jak można 3 maja, a zbliża się 3 maja, w zeszłym roku, 3 maja, biskup Stanisław Gondecki, arcybiskup Stanisław Gondecki, odprawiający mszę świętą na Wałach Jasnogórskich.
Panie Marceli, tutaj myślę, warto rozmawiać o problemach, nie o osobach. I trzeba też oczywiście pamiętać o tym, że zawsze wiernym trzeba być pasterzom, dlatego że możemy mówić o różnych wpływach, ale trzeba pamiętać o tym, że Kościół to pasterze, oni tworzą, mają nieraz może inne podejście, ale wymagamy do tego szacunku, a szczególnie, że pasterzom Kościoła należy się szacunek i tutaj chciałbym unikać takich właśnie naszych, tylko zewnętrznych, nie wszystko też wiemy, naszych indywidualnych opinii krzywdzących bardzo.
No właśnie, pasterzom należy się szacunek, ale tu mamy przejawy nieraz bardzo nieciekawe, typu ze strony niektórych duchownych. To, co zrobił dominikanin Ludwik Wiśniewski, który zaatakował 10 hierarchów, właśnie z lubością przyjęła to Gazeta Wyborcza. A generalnie, ponieważ akurat rozmówca wspomniał o prymasie tysiąclecia, ja uważam, że ciągłe nawiązywanie do prymasa tysiąclecia powinno być naszym obowiązkiem. Zresztą to nie tylko chodzi o obronę patriotyzmu narodu. Na przykład uważam, nauka społeczna Kościoła to była tak mocno właśnie charakteryzowana przez Wyszyńskiego.
Zresztą sam się w tej nauce społecznej Kościoła kształcił i był specjalistą, prawda?
I potrafił i w rozmowach z Gomułką i Cyrankiewiczem występować nie tylko w sprawach tych, które się na ogół wiąże z Kościołem, sprawy między innymi krytyki aborcji i tak dalej, ale bardzo często upominał się o dole, o los zwykłych Polaków. Proszę
bardzo. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką uwagę do pana profesora, którego ogromnie szanuję, ale pan profesor się wyraził mniej więcej w ten sposób, że w 89 roku wybiliśmy się na niepodległość. Otóż tak jak podobnie była taka artystka, która powiedziała, że się komunizm skończył, myślę, że ani jedno, ani drugie nie nastąpiło. Natomiast ta transformacja, która nastąpiła, oddała nas w niewolę ekonomiczną. Ja bym to w ten sposób
powiedział. No może już zgadzam się, to jest tak przynajmniej twierdzono o tym wybiciu się na suwerenność, bo przecież urwaliśmy się w zależności od Rosji. Ale do Rosji Sowieckiej, ale wpadliśmy w inną zależność, rzeczywiście, która uczyniła z nas półkolonię. I
pan Stanisław tutaj się pomylił, bo on mówił o niepodległości, a pan mówił o suwerenności.
Suwerenności, to tak. To może w
taka
tym
celu,
ale z drugiej strony ta zależność, której pisał między innymi profesor Witold Kierzun, znakomity specjalista, że staliśmy się rodzajem kolonii, on porównywał nasze zależności nawet do tych niektórych krajów afrykańskich. Proszę bardzo.
No te zależności ciągle jakby widnieją w naszej rzeczywistości.
Oczywiście, ale tu jest kwestia, tu zgadzamy się.
Mamy telefon kolejny. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina.
Witam panie Stanisławie, prosimy.
Witam ojca i witam pana profesora. Panie profesorze, pan dzisiaj, jak zawsze wspomina takich wiele faktów negatywnych, które się ukazują w przeciągu ostatniego miesiąca. No i chciałem zauważyć, że oczywiście słuszne to jest i potrzebne, ale dlaczego partie opozycyjne, prawicowe w ciągu okresu tam danego miesiąca w ogóle o tych tematach milczą, przemilczają te sprawy? I to jest moim zdaniem nie do przyjęcia na dalszą metę. Ja tak wspominam, a wszyscy pamiętamy, te mniejsze partie, które już zniknęły, załóżmy Liga Polskich Rodzin i Samobrona. Co innego jest w tej chwili poczynania, jeżeli chodzi o pana Giertycha, ale w tamtym okresie te partie były aktywne i skuteczne. Ja tutaj taki przytyk do tej partii obecnej, PiS-u, na który cały czas głosowałem. No po prostu, no co zrobić? Takie pytanie, jakby tam pan profesor widział, żeby po prostu ta partia była bardziej aktywna, opozycyjna, no bo na przykład ostatnie sprawy takie aktualne. Sprawa cukru. Był protest rolników w Warszawie. Czy PiS nie powinien ze swojej strony zorganizować własny ogólnopolski protest w tym temacie? Czy protest rolników odnośnie wyprzedaży ziemi? Również powinno ze strony PiS-u, bo nas, mieszczuchów z miasta, również te sprawy interesują i bolą, tak samo jak rolników. Nie ma w ogóle odreagowania. I po prostu i ta władza obecna dobrze się czuje, robi niszczy kraj. po prostu bez żadnego protestu, bez żadnej reakcji. I teraz zastanówmy się, no ja nie wiem, różne myśli człowiekowi przychodzą do głowy, czy władze obecne PiS-u chcą te wybory wygrywać, czy nie chcą, czy to tylko takie po prostu mówienie, że się chce. No bo wspominał pan profesor o tym, że załóżmy Tusk otrzymał tą nagrodę w imieniu, znaczy imienia jakiegoś tam wroga Polski, niemieckiego. Polskość to nienormalność, czy wiele innych takich rzeczy. Na przykład ta ostatnia kampania wyborcza do Sejmu. Gdyby te sprawy były przypominane, czy stocznie były przypominane, czy te sprawy, o której przed chwilą mówiłem, na pewno ten wynik byłby całkiem inny, wyborczy, lepszy. A wiemy, jak ta kampania wyglądała, w ogóle taka mizerna. No i to się między innymi przyczynia do takiego efektu wyborczego. Także
dziękujemy, ja panie Stanisławie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie,
dziękuję,
panie profesorze.
No, ja bym tylko zastrzegał się co do uogólnień. Można mówić o wszystkich i tak dalej. Są posłowie PiS-u, którzy mocno reagują w tych sprawach. Ja bym chciał, żeby o wiele więcej osób reagowało. Na przykład poseł Giżyński w sprawie Grossa, Zbigniew Giżyński oczywiście z Torunia, poseł Arciszewska w sprawach niemieckich, powiernictwo polskie. Teraz miałem spotkania, 7 spotkań zorganizował mi poseł Stanisław Szwed, też poseł PiS-u, też jednoznacznie przekonywałem się o jego gorącym zaangażowaniu patriotycznym. Poseł Gabriela Masłowska. Bardzo cenię sobie wystąpienia europosła Wojciechowskiego, Janusza Wojciechowskiego przeciwko antypolonizmowi. Okay? Więc mógłbym tu przytaczać tego typu rzeczy. Prasa związana z PiS-em na przykład niejednokrotnie podejmowała tu akurat, jeśli chodzi o pozytywne, temat żołnierzy wyklęci. To jest ta tradycja, o której trzeba nawiązać.
Przypominać, kluby, uczyć, prawda?
Kluby z kolei Gazety Polskiej bardzo dużą grały rolę w tym, w obchodach powstania styczniowego, które zostały zupełnie zminimalizowane przez władze. Ale ja jestem za tym, że było to o wiele więcej wystąpień i czołowych liderów, i innych przedstawicieli, nie tylko PiS-u, Partii Solidarnej Polski, Partii Jurka, przeróżnych środowisk z prawego nurtu, czy patriotycznych jako ten. I takich sprawach konkretnych jak cukier, to się akurat z panem nie zgadzam. Powinno się w tych rzeczach zdecydowanie protestować. Teraz zachęcałbym też do protestowania, to już mówiłem na spotkaniach, w związku z tym projektem wprowadzenia do Polski ewentualnych grup porządkujących żołnierzy obcych. To coś wiemy z czasów Piotra I i Katarzyny II, jaką rolę odgrywają. I właśnie dużo mocniejszych wystąpień przeciwko, bo to jak oni sami się podkładali. Uważam, że Komorowski w sposób skandaliczny się zachował. Tu z tym Rathenau, ja dziwię się, że nie było tu dużo gwałtowniejszych, ostrzejszych reakcji. To należy i to należy i teraz, już po, jak minęło, przypominać, że jak może polski premier przyjmować medal ku czci śmiertelnego
wroga. Panie profesorze, na chwilę przerwiemy, bo mamy na linii ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Bardzo prosimy, ojcze dyrektorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Też słucham. Oczywiście mam jeszcze inną posługę w tej chwili w radiu, ale prowadzę program radiowy, równocześnie słucham jeszcze pana profesora i tych wypowiedzi. I jeżeli można, do tej wypowiedzi pana, chyba z Lublina to był, tak? No znowuż ciągle Polska zależy od każdego z nas. Tak bym temu panu odpowiedział. I nie czekajmy, że ktoś zacznie z góry robić coś. Są różni ludzie, różne sytuacje i każdy z nas będzie zdawał rachunek przed Panem Bogiem, ale i w historii, ocenią każdego z nas. I budować tam, gdzie my jesteśmy. Te małe komórki budować. budować tam, gdzie my jesteśmy, przemieniać. Tak to widzę. Młodzież, dzieci, my chcemy nie wiadomo co od razu zrobić, a tu chodzi o to, żeby te niby małe rzeczy robić. Te małe rzeczy. Tak. Te małe rzeczy, bo nam się wydaje, że od razu cały Kraków zbudować. Nie. Te małe rzeczy, mówię, w naszej rodzinie, młodzież, dzieci, sąsiada, może mu dać dobrą książkę do ręki. Może mu dać dobre pismo do ręki, pismo katolickie. Ludzie wszyscy muszą zacząć myśleć, obudzić wszystkich, a nie lemingi, prawda? Panie profesorze, obudzić, zaprosić takiego profesora może, koło przyjaciół Radia Maryja czy inni, zaprosić, podyskutować, zrobić burzę mózgów. Jak? No i wtedy będzie coś. My wszyscy musimy, my nie jesteśmy zorganizowani Polacy. W takich Niemczech to na najmniejszej wiosce mają pełno organizacji. Począwszy od jakichś organizacji jak niemyśliwi, czy jacyś jeszcze pływacy, czy jacyś, czy gospodynie, czy to jeszcze inne. I oni są nauczeni wspólnie działać, wspólnie pracować, być odpowiedzialnym za to wspólne dobro, a nie czekać tylko, jakie te partie. Pan mówi, że Liga Polskich Rodzin była dobra, a teraz taka dobra, a teraz jej szef, nie wiem, pewno bez Radia Maryja on by nigdy nie był w Sejmie, panie profesorze. A teraz, ja już nie mówię, co o panu mówił, to już pan sam wie, prawda? Pan pamięta to, jak to było, ale teraz nie wiem, co to ma znaczyć. Teraz nam procesy wytacza, przeróżne rzeczy. No śmieszne to jest. Ale to już zostawiam, ale niech ludzie wiedzą. Prawda? No cóż, na ludziach budować. Trzeba tych ludzi przemieniać. I to jest, jeżeli ktoś coś czuje, to powinien robić. I nie czekać, a PiS ma robić to, czy PiS ma tam to robić. Ja wiem, ile, jak się Radio Maryja zaczęło, to myśmy tu mieli masę. Do dzisiaj mamy, ale już nie w takim stopniu jak na początku. Co my mamy robić? 30 milionów ludzi nam mówi, co my mamy robić i wszyscy wiedzą, zwariowałby człowiek. Samemu zacząć robić. Samemu kształtować, budować i tak odnowimy ojczyznę. Ale najpierw umysły, żeby zaczęli myśleć, dobre źródła, dobre książki, poznawać polską myśl, poznawać to, co najpiękniejsze. Mamy tylu ludzi, fantastycznych ludzi w Polsce jeszcze mamy. Mamy. No. W każdym razie samemu zacząć, tam gdzie się da. A da się w rodzinie, w sąsiedztwie, bardzo taktownie zacząć robić. Później więcej przyjdzie, zacząć od tego najbliższego, a może później przy następny dojdzie, później kilku dojdzie, później grupa będzie. I tak chcemy robić. Na przykład te marsze, to jest właśnie to, także przeciwko dyskryminacji telewizji trwam. To już organizowanie jest się. Ale wtedy też mówić i o bezrobociu, o innych sprawach, wszystko ruszyć, to co nieprawidłowe. I gromadzić jeszcze innych, prawda? Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Ja bardzo ciężko mi słuchać, jak ludzie mówią, co powinni inni zrobić. Sami bierzmy się do roboty. Każdy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
i pozytywne struktury dobra budować. Dziękuję.
Dziękuję, ojcze.
No
o
właśnie wspieranie prasy patriotycznej, upominanie się o nią, bo często jest spychana, bo czy to będzie nasz dziennik, czy niedziela, czy do rzeczy, czy w sieci, czy inne, czy Gazeta Polska. Ale upominanie się o książki, pomóc w kolportażu książek patriotycznych, to jest też ogromnie istotna sprawa. Nagrania. Właśnie w małej miejscowości Kalnej, w Bielsku Podlaskim.
No już zostawmy miejscowość, a...
W Bielsku. No nie, tu w Bielsku.
W Bielsku, dobrze.
Miałem w regionie właśnie, miałem na spotkaniu ponad 200 osób i świetnego księdza, który puścił nagranie z tego, z mojego spotkania, go mnie organizował. A dlaczego na przykład nie procesować przeciwko takiemu artykułowi z Gazety Wyborczej? No, reagować, przeciwstawiać się, reagować na działania germanizacyjne strony niektórych działaczy rasiu. Ksiądz, dyrektor powiedział, że mamy o sprawie tych organizacji, ile jest w Niemczech, u nas też było przed wojną, było bardzo wiele, rozbito. Tu jest to tworzenie od nowa takiego zorganizowania społecznego. No cóż, a propos Giertycha, tak się złożyło, że jako pierwszy, kiedy skrytykowałem jego wywiad w Gazecie Wyborczej, który zaczynał drogę, po której było na przykład stwierdzenie, że usunąłby Dmowskiego z antysemityzmu. Teraz wiadomo, co robi. No ja płaciłem niejednokrotnie. A ileż było na mnie ataków? Nikt mnie nie przeprosił po tym, jak teraz Giertych zbliżył się tak maksymalnie do Platformy. Nikt mnie nie przeprosił za te, przynajmniej do pana Sikorskiego i innych, i tak ostro atakuje PiS. A niektórzy pisują w pismach prawicowych i tak dalej. I tak się złożyło, miałem pecha, że za szybko krytykowałem niektórych. Michała Kamińskiego, Bielana, Jakubiak, Urbańskiego, Kluzik-Rostkowskiej. No i za to się płaci.
Więc pasywność jest niepolecana. Każdy z nas musi zaczynać pracować i od siebie, i powoli wtedy będziemy razem tworzyć te struktury, przemieniać. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Barbara Hamerlińska.
Witam pani Barbara. Woliborza
Warszawskiego z parafii Stanisława Kostki, sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki. Ja jestem wdową, pan profesor pewnie znał. Karpałki Staropolskie, Andrzej Hamerliński, Dziejorzyński. Historia. O historii Polski XVIII wieku. No ale to jest nieważne, tylko na marginesie. Więc tak, chciałam powiedzieć na temat tego, co mówił pan ojciec doktor Tadeusz Rydzyk. Otóż tak, ja się staram występować, ale przebywam latem w takim małej miejscowości na Podlasiu, czyli na Białostocyźnie. No i tam nawet chodziłam na posiedzenia rady gminy, żeby załatwiać sprawy ludziom. Jak jechałam na lato. Nic nie pomogło. Nic nie pomogło kompletnie. A ja teraz wracam do tego, co się dzieje w Polsce teraz. Otóż ja obserwowałam wszystkie posiedzenia komisji sejmowych na temat telewizji Trwam. No nie będę sumowała tego, ale oglądałam ostatnio. Wypowiadałam się na ten temat. Ale sumowując to, poza tym to, co się dzieje na temat telewizji Trwam, tyle przesłanek, które wymieniane są. Ci ludzie, no nie powiem, że to są ludzie, ja nazywam ich osobnicy, niestety. Nie wiedzą chyba, co to znaczy przesłanki, wysuwanie wniosku w tej Krajowej Radzie. Chyba nie potrafią wysunąć tego wniosku. A teraz ostatnio w piątek obserwowałam ten proces sądowy na temat uniewinnienia pewnej posłanki przez sędziego w apelacyjnym sądzie. Jezus Maria. I wtedy mi przyszła taka myśl, panie profesorze. Kiedyś w Polsce był film Planeta Małp. I to tak, może to powiem pół żartem. Tam tak jest. To była science fiction, ale to nie była animowane, tylko grali aktorzy.
Pani Barbaro, możemy...
Naprawdę raczej kwestie jakoś...
Konkretnie, bo tak to się rozpłyniemy w temacie.
A jeszcze inni chcą zabrać głos.
Otóż, panie profesorze, mnie przyszło na myśl, słuchając udowodnienia tego wyroku, kto był winien i tak dalej, że chyba w mojej ojczyźnie, w mojej ukochanej Polsce, gdzie ja przeżyłam całe życie, a już skończyłam 80 lat. I tutaj chyba zaczyna być taka planeta małp.
Dobrze, pani Barbaro, dziękujemy.
Może jeszcze jakiś telefon.
Myślimy, że też trzeba pamiętać o tym, że tą rzeczywistość to my tworzymy, mimo że nieraz jest niesprawiedliwa, ale trzeba działać, prawda? No tak jak pan profesor pokazuje też, warto mieć rękę na pulsie i też.
No i bardzo liczą się poszczególne głosy, inicjatorzy, tak. Propozycje spotkań, przygotowanie i prostu... też reagowanie na tych, którzy blokują spotkania.
I możemy być tacy, zezwalać na tą rzeczywistość. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
na wieki wieków.
I Maryja zawsze dziewica. Z tej strony mówi Teresa z Gdańska, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Witam pana profesora i oczywiście ojca Marka. Chciałam powiedzieć tylko w ten sposób. Nie będę się ustosunkowywać do wielu tutaj spraw, ale powiem odnośnie tych trzech panów. Dzwonili, wszystko było okej, ale zawsze jest to ale. Panie profesorze, w Gdańsku pan był bardzo dawno w hali BHP. Ja byłam tam po prostu też, słuchałam. I miałabym taką nadzieję i taką prośbę, że no, chciałabym pana jeszcze raz tutaj u nas, bo myślę sobie, jeżeli w Rybniku wygraliśmy, jeżeli w Elblągu wygraliśmy, no mówię w cudzysłowie, wygraliśmy, myślę o PiS-ie, to myślę, żeby trzeba było coś zrobić z naszym Gdańskiem. Jest nasz ukochany arcybiskup Głódź. No powiem tak też w cudzysłowie, dobrą robotę tutaj nam robi i myślę, że jesteśmy w stanie też tutaj zrobić porządek. Gdyby organizacje, bo ja jestem tylko zwykłą gdańszczanką, prawda, i gdzie się dowiem, tam staram się być i mój umysł oświecać sobie. Ja w imieniu tutaj gdańszczan zapraszam pana profesora do nas jak najszybciej, bo czas ucieka i myślę, że w Gdańsku też, no, wygramy. Także wszystkiego dobrego za to wszystko, co pan profesor robi tutaj dla nas, dla Polski. Życzę zdrowia, no i myślę, że jakoś tutaj damy radę wszyscy razem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pani Tereso, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. No, Gdańsk to jest miasto, którym częściowo byłem związany pobytami jeszcze w młodości, w szkołach, we Wrzeszczu i w samym Gdańsku. Więc będę bardzo wdzięczny za taką inicjatywę spotkania, ale to nie zależy tylko ode mnie.
Tak, trzeba też bardzo konkretnie, prawda? Jeżeli chcemy się organizować, to konkretnie i miejsce.
Telefon i... Tak. Najlepiej na wydawnictwach moich książkowych jest telefon żony, można zadzwonić, podać właśnie ten ewentualnie okrężną drogą trochę do niedzieli, albo na mój mail maron@aster.pl.
Proszę. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tu mówi Barbara z Poznania.
Witam pani Barbaro.
Z zaciekawieniem słucham audycji, zresztą co miesiąc, pana profesora. I dzisiaj jestem troszeczkę zbulwersowana, ponieważ ojciec nie pozwolił panu dokończyć pewnej myśli, mówił o biskupie Gądeckim, akurat chciał powiedzieć i w tym momencie ojciec mu rozmowę przerwał. Ja jestem poznanianką i mam też swoje zdanie na temat arcybiskupa Gądeckiego i z uwagą bym wysłuchała również tego pana. I no to na tyle. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
Wszystkich serdecznie.
Dziękuję
jestem
pani
za telewizją i bardzo
a jak
proszę
pani imię? Jak pani
o ustosunkowanie się.
Pani Barbara. Dziękuję pani Barbara. Oczywiście no taki przywilej prowadzącego, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, oczywiście no jest rozmowa, tylko nie wiem, czy akurat to miejsce i ten temat. Możemy rozmawiać i dyskutować o wielu sprawach, tylko też trzeba trzymać się tematycznie. Łatwo nam się wydaje, nieraz opinie różne przedstawia, natomiast rzeczywistość też trzeba oceniać taką, jaką ona jest. I tutaj no nie to miejsce. Ciężko też no, krytykować bardzo łatwo nieraz różne postawy. A tutaj trzeba mieć takie wyczucie też odnośnie do pasterzy. To nie dlatego, że ucinamy, ale no nie miejsce i nie czas w tym momencie. Innym razem może. Telewizja też katolicka też się tym charakteryzuje, że proszę zobaczyć, biskupi wszyscy popierają Telewizję Trwam, wypowiadając się in gremio tyle razy, więc to jest też rzeczywistość ważna. No nie można nigdy odbierać tego sensu i tego wszystkiego, co jest pasterzem Kościoła i nas prowadzą, prawda?
Ja może dodałbym tu jeszcze w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów już o to, co można robić, dodałbym, że tak się składa, że na swoje szczęście, a raczej nieszczęście ostatnio, od kilkunastu lat przeglądam ogromną ilość prasy. Podkreślam ciągle, przeglądam, nie czytam. Przeglądam na tempo. 7 gazet, 17 tygodników, nawet 20, bo teraz doszło do rzeczy w sieci. I Gazeta Warszawska, też ciekawa. I nie mówiąc o kilku miesięcznikach. I dlatego mówię na nieszczęście, bo widzę, jaka jest fala jątrzeń antypolskich, antynarodowych, idących w parze z antykościelnymi. Ja mam wrażenie, że u nas nie ma jakiegoś zespołu, ani przy żadnej partii, ani przy episkopacie, nie wiem, proszę mnie sprostować, który by się zajął taką właśnie zbieraniem tekstów, no to dokumentacja byłaby ogromnie obszerna, właśnie jątrzących, atakujących, i mam w rezultacie wrażenie, że bardzo często różne osoby, nawet wpływowe, nawet bardzo znaczące, nie zdają sobie sprawy z rozmiarów tej dywersyjnej antypolskiej, antykościelnej kampanii. Dlatego bym zachęcał do powstania takiego zespołu, a poza tym to, i to moja sugestia, uważam, że ogromnie by się przydało, gdyby w oparciu o świadectwa, analizy, nie tylko moje, ale na przykład Ewy Polak-Pałkiewicz, księdza profesora Chrostowskiego i całego mnóstwa innych osób, gdyby odwołano się do nas, gdyby bardzo przydałoby się wystąpienie episkopatu. Nie tylko w sprawie agresji ateistycznej, ale agresji antypolskiej. Kościół był zawsze z narodem, ogromnie mocno. To widział nawet taki nasz śmiertelny wróg jak Hans Frank, który pisał, że Częstochowa, Matka Boska Częstochowska jest ostatnią czasem ratunkiem dla Polaków. I ja uważam, no mówię ciągle o powrocie do myśli Wyszyńskiego, że ogromnie by się przydało przy tym zagrożeniu patriotyzmu, ojczyzny, jak jest teraz, wystąpienie Kościoła w tej sprawie. Mam tu bardzo dobre doświadczenie, jeśli chodzi o teksty samego arcybiskupa Michalika, przewodniczącego episkopatu, świetne rozmowy z arcybiskupem Dziemgą, teraz świeżo z biskupem Decem i z wielu innymi hierarchami, ale przydałoby się takie, mówię, dużo częstsze występowanie ludzi Kościoła w tej sprawie. To mówię jako jeden z zwykłych po prostu ludzi Kościoła, ale chodzi mi o tych czołowych ludzi Kościoła w tej sprawie, bo jak jest niebezpieczeństwo, to trzeba lalub grają.
Tak jest. No to też jest ta rzeczywistość, panie profesorze, kiedy patrzymy, pan mówił o tej jedności prawicy, która gdzieś zmierza, chce zawalczyć o ojczyznę. To jest konieczność jedności,
chciałbym,
prawda?
Chciałbym, żeby nie było kłótni osobistych, personalnych, żeby umieć różnić się pięknie i proponować jak najlepsze rozwiązania.
Oczywiście, to tak samo ta rzeczywistość odnosi się do tej sytuacji, że no w Piśmie Świętym też mamy jeden, kiedy wypominali, ja jestem od tego, ja jestem od Kefasa, ja od tamtego, a chodzi już zupełnie o jakąś inną rzeczywistość, o jedność taką prawdziwą, autentyczną, nie o te sztuczne podziały, które nieraz się rodzą w ludziach, prawda, że my to ci, tamci źli, a tak naprawdę przecież służymy w jednej sprawie. Tutaj w Kościele mamy wiele charyzmatów, ale jeden Kościół, prawda? I tutaj też musimy patrzeć, że możemy mieć różne pojmowanie, ale jeżeli chodzi nam o dobro, prawdę i sprawiedliwość, to powinniśmy umieć te rzeczywistości połączyć.
No i mamy ogromne zagrożenia dla Polski i tutaj jest potrzeba współdziałania maksymalnego, nie zważając na wszelkie osobiste urazy.
No bo łatwo nieraz samemu dokonać podziału, a już doświadczyliśmy przecież w historii tego, że te wewnętrzne podziały często odbierały nam wolność, niepodległość.
No i często są podszczuwane z zewnątrz oczywiście.
Tak, podsycane. Panie profesorze, powoli dobiega czas naszych rozmów. Nie mamy już żadnego telefonu w tej chwili.
Nie? Jakoś.
Czas powoli ucieka nam, więc zapraszamy na drugą część naszych rozmów niedokończonych. Godzina 21.40 w Radiu Maryja. Dzisiaj minął miesiąc. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.
Ja może tylko jeszcze raz zachęcę, zwłaszcza ten 4 maja na Lubelszczyźnie, gdy były jakieś sugestie, bo były co do Świdnika, Łukowa, ale właśnie koni, ale może z innego. Przypominam, że 3 maja będę w Parczewie, że 5 będę w Kraśniku i w Bychawie.
Dziękuję panu profesorowi bardzo serdecznie, wszystkim naszym widzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.